odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Moją dzisiejszą gościnią jest Kaja Flaga-Andrzejewska. Kaja należy do subkultury gotyckiej, której jest promotorką. Z wykształcenia wiolonczelistka ukończyła studia na Akademii Muzycznej. Na co dzień pracuje jako youtuberka, DJ-ka, projektuje ubrania i stawia pierwsze kroki jako pisarka. Zdradzę wam, że te wszystkie obszary zawodowe się u niej ze sobą łączą. Prywatnie mieszka w Warszawie, ma 33 lata, męża i 3 koty, a diagnozę dostała w styczniu zeszłego roku. Rozmawiamy o subkulturze gotyckiej, wampirach i różnorodnych zainteresowaniach Kai, a także o objawach ADHD, które przez wiele lat współwystępowały z depresją, stanami lękowymi i zaburzeniami odżywiania. Kaja opowie, dlaczego uważa, że ADHD to nie jest według niej superpower oraz jakie strategie radzenia sobie wypracowała. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką 4 roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam też fotografię w łódzkiej szkole filmowej. Przeprowadzam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas. A ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Odcinki publikuję w czwartki co 2 tygodnie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz i podzielicie się swoimi przemyśleniami. Zapraszam także do obserwowania i oceny podcastu na Spotify i subskrypcji kanału na YouTube. Jeżeli uważacie, że podcast was wspiera, może będziecie chcieli wesprzeć podcast. Możecie zrobić to poprzez stronę patronite.pl/ADH Dziewczyny. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla was odcinki na najwyższym poziomie. A teraz zapraszam. Cześć Kaja.
Cześć.
Zajmujesz się propagowaniem subkultury gotyckiej w Polsce. Jesteś wiolonczelistką, DJ-ką, projektujesz i sprzedajesz odzież. Jesteś też początkującą pisarką i wspólniczką w mini wydawnictwie. I tak jak większość osób z ADHD, masz bardzo wiele zainteresowań. I zastanawiam się, jak godzisz te wszystkie rzeczy na co dzień i jak one łączą się ze sobą, tworząc taki spójny obraz ciebie.
Wiesz co? Wszystko zaczęło się w ogóle bardzo dawno temu, więc tak naprawdę te aktywności, one się rozwijały, można powiedzieć, równolegle od dzieciństwa, bo z jednej strony edukacja muzyczna wygląda tak, że się ją zaczyna bardzo wcześnie, więc ta edukacja muzyczna cały czas mi towarzyszyła od dzieciństwa, ale też od dzieciństwa projektowałam ciuchy tak naprawdę, więc mam nawet takie zeszyty, gdzie mam z tyłu porysowane jakieś projekty z podstawówki jeszcze, a też cała ta subkultura, no to też to jest trochę związane, pewnie o tym będziemy później mówić, z ADHD i z buntem nastoletnim, który jest dosyć typowy, wydaje mi się, u osób z ADHD, więc zawsze lubiłam rzeczy mroczne, dosłownie od dzieciństwa lubiłam książki nawet o wampirach i nawet takie familijne filmy, w których były wampiry i gdzieś poszukiwałam troszeczkę swojej grupy, ze względu na to, że czułam się inna i trochę, no nie wiem, zawsze czułam się trochę inna, więc poszukiwałam ludzi, którzy też są trochę inni i subkultura gotycka w jakiś sposób mi to zapewniło, więc mocno w nią wsiąkłam. A potem stwierdziłam, że ma bardzo złą prasę i stwierdziłam, że bardzo chciałabym to zmienić, więc to był taki jedna z przyczyn, dla których chciałam zacząć działać w internecie jako właśnie promotorka subkultury gotyckiej, żeby pokazać, że to, że ludzie wyglądają inaczej, niekoniecznie znaczy, że są świrami, bo w sumie tak jesteśmy postrzegani w dużej mierze. Więc to wydaje mi się, że tak w skrócie.
Mm-hmm. I na czym polegała ta główna zmiana w myśleniu? W sensie, od czego zaczęłaś?
Znaczy, dochodzenie do tego, bo moją główną działalnością w tej chwili jest YouTube, jeśli chodzi o internet, ale to też była droga poszukiwania swojej formy wypowiedzi w internecie. Gdzieś w okolicach 2012 roku zaczęłam przygodę z social mediami. Wtedy to była era blogów modowych i jeszcze z moją starszą siostrą, która w ogóle nie ma nic wspólnego z gotykiem, stwierdziłyśmy, że założymy razem bloga modowego, na którym ja się wtedy ubierałam tak bardzo inspirowanie XIX wiekiem. To nie była zupełnie moda historyczna, ale jakby nosiłam długie spódnice, gorsety na co dzień, takie historie. No i stwierdziliśmy, że pokażemy właśnie tą różnorodność stylu, co było kompletnie jakby z dzisiejszej perspektywy i z mojej znajomości social mediów wiem, że to był nietrafiony pomysł, ale wtedy nam się wydawało, że to jest super pomysł. Okazało się, że nie jest to super pomysł, więc jakieś pół roku później założyłam już swój blog, który się już nazywał tak jak moja dzisiejsza działalność w internecie, czyli Woman in Corset. Ale pisanie notek było dla mnie uciążliwe, robienie zdjęć, potem też jak wyjechałam na studia do innego miasta, Więc potem się pojawił Instagram, potem Facebook, z którym nie wiedziałam, co robić. I tak szukałam swojej formy wypowiedzi. Tak naprawdę ruszyłam z YouTubem. Tutaj bardzo pomogło to, że mój mąż jest filmowcem i po prostu...
Razem zaczęliśmy.
Tak, no miałam zasoby, żeby to zacząć. Co śmieszne, wydawało mi się, że jak te 5 lat temu zaczynałam z kanałem na YouTubie, że muszę szybko zacząć, bo zaraz się pojawi dużo innych kanałów. No do dzisiaj praktycznie nie ma za bardzo. Jest mój kolega, jeden prowadzi. Tak. No, ale tak naprawdę takich większych w ogóle nie ma.
A na czym opiera się ta subkultura? Jakie są takie główne założenia?
Subkultura gotycka jest bardzo widoczna wizualnie, bo tak, no, ale wbrew pozorom to nie jest subkultura opierająca się na wyglądzie. Jest to subkultura muzyczna, takie jak punk, metal i inne, wywodząca się z Wielkiej Brytanii z lat 80., w ogóle wywodząca się z punka, co jest ciekawe. I w latach 80. powstał taki klub w ogóle w Wielkiej Brytanii, który się nazywał Bad Cave i tam bardzo dużo zespołów później znanych zaczynało i tam właśnie powstał ten taki styl z tymi tapirowanymi włosami, z tym makijażem. Ten makijaż, który dzisiaj jakby jest taki typowy, to wypromowała Suzy Sue, czyli jedna właśnie z takich... matek założycielek tej subkultury. Z takich bardziej znanych zespołów, no to jest Bauhaus, The Cure, The Sisters of Mercy. I ta subkultura potem w latach 80. się rozlała na cały świat. Mocno ewoluowała, bo potem doszły i metalowe rzeczy, i elektroniczne rzeczy. Jakby ta historia subkultury jest bardzo skomplikowana, nawet goci się nie zgadzają do końca na temat tej historii, a nie ma takiego dobrego opracowania, ale ogólnie jest to subkultura gotycka, która opiera się na kilku gatunkach muzycznych, takich jak rock gotycki, post-punk, ale potem też doszły właśnie różne nurty elektroniczne, różne nurty rockowe. To jest bardzo skomplikowana sprawa subkulturą muzyczną, ale jakby to jest, ten pion muzyczny jest absolutną podstawą. Potem dochodzi też strona wizualna, gdzie jest jakby nie tylko wygląd, ale w ogóle estetyka, lubienie wszystkiego, co mroczne, związane z też nawiązania do epoki wiktoriańskiej, bo sama nazwa właśnie pochodzi od powieści gotyckiej w ogóle, więc tutaj jest oczywiście wampiry, horrory, mrok, śmierć, w ogóle też w tekstach piosenek bardzo dużo było takich nawiązań i mocno chodzi o to, żeby przełamywać też jakieś tabu, rozmawiać o śmierci. Dużo osób z subkultury ma czarne poczucie humoru, lubi szokować, ale tak naprawdę gdzieś to poczucie estetyki też jest bardzo ważne. No a trzecim pionem jest ta grupa, tak? To swoje, że tak powiem, nie stado, tylko plemię. O,
plemię. A ile was jest w Polsce? Tak plus minus. Są w ogóle jakieś szacunki? Ile osób może być?
W Polsce jest taki festiwal, największy w Europie Środkowej, na który przyjeżdża trochę osób z zagranicy, no ale generalnie głównie z Polski. No to ten festiwal gromadzi tak między 5 a 10 tysięcy osób. Ale też dużo młodych osób nie przyjeżdża. To jest też taka specyficzna subkultura, że się z niej raczej nie wyrasta. Więc jest trochę osób, które już tam poszły w dzieci. Na imprezach są ludzie od lat 15 do 50. Więc no myślę, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że z kilkanaście tysięcy osób w Polsce może być. Jeśli chodzi o taką aktywność w miastach, to jest kilka dużych ośrodków tylko, w których faktycznie się coś dzieje związanego z tą sceną.
A w Warszawie często się spotykacie?
Warszawa jest właśnie największym ośrodkiem w tej chwili, bo tutaj działają... To tak naprawdę zależy, czy są jakieś osoby, którym chce się coś organizować. No, w tej chwili główne ośrodki to jest Warszawa, Gdańsk, był Wrocław, ostatnio jest trochę słabiej. Kraków się mocno teraz zaktywizował. W Warszawie są kluby, w których się odbywają takie imprezy. Jest kilka cykli imprez, takich wieloletnich już. Więc Warszawa jest w tej chwili absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o wydarzenia na scenie. No tutaj praktycznie kilka razy w miesiącu to się dzieje.
A co daje ci bycie częścią tej subkultury, tak personalnie?
W sumie to nie wiem, znaczy to jest, nie rozważam tego w kategoriach, co mi to daje.
Bo to już jest tak długo, nie? Z tobą w sensie też... No,
tak,
to jest...
znaczy bardziej rozważam to w kategorii tożsamości, którą odnalazłam, tak? Bo to nie było tak, że jakby ja mam wrażenie, że w jakiś sposób, jakby głupio to nie brzmiało, gotem się trochę jest, tylko trzeba to odnaleźć. Znaleźć. Tak, w sensie mam wrażenie, to jest taka moja teoria, nie poparta niczym, bo nie mam żadnej wiedzy psychologicznej, ale że niektórzy ludzie rodzą się z pewnym, można to nazwać defektem, można nazwać innością, że mają jakiś taki odchył w stronę mrocznych rzeczy, w stronę właśnie takiej estetyki, ale też na przykład czy czarnego humoru, czy w sensie, że jest taka grupa osób, która jest trochę inna i to niekoniecznie muszą być potem goci, no ale nie wiem, ludzie, którzy uwielbiają horrory na przykład też, tak? I wydaje mi się, że ta wrażliwość, właśnie taka trochę inna wrażliwość gdzieś tam predestynuje w jakiś sposób do właśnie poszukiwania tożsamości. Znaczy, ja bardzo lubię w mojej subkulturze to, że jest bardzo duża tolerancja, ale też właśnie, że nie ma tabu, że można rozmawiać. Uważam na przykład, że bardzo mi pomogło w przeżywaniu żałoby, wbrew pozorom, bo o śmierci można po prostu rozmawiać. I to jest spoko, że po prostu, nie wiem, nawet siedząc przy piwie, jesteśmy w stanie rozmawiać o tym, że nie wiem, że ktoś nie ma rodzica, tak? I to jest normalny temat. O zdrowiu psychicznym też jest duża otwartość. Mam wrażenie, że jest nadreprezentacja w ogóle zaburzeń psychicznych w subkulturze, aczkolwiek próbowałam nawet zainteresować jakiś, ponieważ moja siostra jest psychiatrą, mówię, może zrób takie badania, bo w sumie to nie wiadomo, czy to jest tak, że jest to bardziej widoczne w subkulturze, po prostu ludzie się nie boją o tym mówić. Czy faktycznie jest nadreprezentacja osób z jednej strony nieneurotypowych, ale z drugiej strony też właśnie jakichś zaburzeń psychicznych. Więc zawsze się nad tym zastanawiam, czy to jest tak, że właśnie osoby, które mają jakąś wrażliwość, która na przykład też sprzyja zaburzeniom psychicznym, sprzyja też właśnie poszukiwaniu subkultury. Czy to jest tak, że po prostu to nie jest tabu i po prostu o tym rozmawiamy?
Mhm. Myślę, że też jest trochę tak z tą wrażliwością i ze sztuką, prawda? Że jednak no, ta nadreprezentacja osób z różnymi zaburzeniami w sztuce no, też jakby istnieje, nie? I o tym wiem, więc może po prostu to są takie skupiska. A z jednej strony zbiera osoby z zaburzeniami, a z drugiej daje bardzo dużo właśnie przestrzeni i miejsca, gdzie można o tym porozmawiać, nie? Tak. I poczuć się trochę jednak tak, jak mówisz, że u siebie, tak. Wśród swoich.
Tak, też specyficzna rzecz a propos subkultury gotyckiej też jest taka, że w przeciwieństwie do wielu innych subkultur, gdzie jest mocna unifikacja, w subkulturze gotyckiej bardzo mocno się stawia też na indywidualizm. Dużo osób właśnie albo pisze wiersze, albo maluje, albo projektuje, albo szyje. No jakby dużo różnych artystycznych rzeczy się robi, więc też jakby to też może być związane z tą nadreprezentacją.
I wymieniacie się tym potem, w sensie...
Tak, tak, właśnie... dużo ludzi się dzieli, no tak.
No ostatnio właśnie zaczęłaś pisać.
Tak, znaczy to też nie jest ostatnio, pisanie to jest jedna z rzeczy, która też mi towarzyszy od dzieciństwa i takie miałam poczucie, że to jest jedna z tych rzeczy porzuconych przez nieleczone ADHD de facto i gdzieś tam pomysł z pisaniem wrócił, kiedy zaczęłam się leczyć de facto, znaczy leczyć kierunkowo na ADHD. Ale też ja gdzieś tam w tym środowisku fandomowym też się obracam od lat. To też jest gdzieś tam z pogranicza tej aktywności. Więc jakby po prostu to nie był pomysł, żeby zacząć pisać, to był pomysł, żeby może wrócić. I w ogóle powieść, nad którą pracuję, jest pomysłem z mojej nastoletniości. Oczywiście bardzo zmienionym przez pryzmat dorosłego spojrzenia. I w ogóle doświadczeń i wszystkiego. Ale jakby sam zarys historii tak naprawdę pochodzi właśnie sprzed 20 lat już.
To trzymam kciuki, żeby udało się ją opublikować i napisać. A czy to pisanie jest wyzwaniem w kontekście ADHD? Właśnie, że ciężko ci się zebrać do tego pisania, czy raczej masz takie zrywy, że siadasz i piszesz, że to jest ten dzień na pisanie? Jak u ciebie wygląda ten proces?
Wiesz co, jest bardzo ciężko tak naprawdę, bo jak już się nastawię i piszę, to nie mam problemu z tym, żeby wsiąknąć i kilka godzin pisać, ale mam problem z tym, żeby siąść do pisania w domu. Nie wiem, jechałam na przykład grać imprezę do Szczecina, to całą drogę w pociągu pisałam. Nawet nie zauważyłam, kiedy w ogóle minęła droga, tak? Ale na przykład w domu, żeby siąść i pisać, to mam duży problem, bo potrzebuję się nastawić. I też właśnie te wiele obszarów tej działalności wynika też z tego, że ja bardzo projektowo pracuję. I z pisaniem też jest tak, że faktycznie jak siądę do pisania, to potem przez kilka dni myślę tylko o tym, o nie wiem, jakieś sceny widzę, wymyślam jakieś rozwiązania. Jestem w stanie w ogóle bardzo szybko opowiadanie napisać. Byłam na kursie pisarskim jesienią. To tam mieliśmy...
Tu w Warszawie, czy gdzieś?
On był online. Generalnie Michał Urbaniak prowadził. Ale spotykaliśmy się na Zoomie, na grupach. I tam były zadania co tydzień. No i na koniec trzeba było napisać opowiadanie. I ja to opowiadanie napisałam 12 godzin. I dla mnie to jest w ogóle normalny czas, żeby wymyślić, od procesu wymyślenia do napisania opowiadania na kilkanaście tysięcy, 20, nawet 30 tysięcy znaków. żeby je napisać, to jakby w jedną dobę to jest spoko. Tylko muszę mieć pomysł. Jak nie mam pomysłu, to w ogóle nie ma opcji. Ale to też jakby ma drugą stronę medalu, bo na przykład ja nie mogłam się na niczym skupić, dopóki go nie skończyłam, nie zredagowałam i nie wysłałam, bo to jakby było zadanie domowe.
Okej, czyli tak super hiperfokus tylko na tym i ciężko w ogóle wyjść z niego, nie?
Tak. Musiałam zamknąć zadanie, żeby w ogóle móc się czymkolwiek innym zająć. No i to ma też drugą stronę medalu, bo jak już zamknę zadanie i na przykład mam opowiadania, które mam rozgrzebane, nie wiem, dostałam redakcję od kolegi czy coś, ja nie umiem się zmusić, żeby do tego usiąść. I oczywiście jest problem z powieścią, bo powieść jest bardzo dużą formą.
No tak, wymaga pewnie jednak jakiejś formy regularności, albo przynajmniej tych zrywów co jakiś czas, a one znowu są energetycznie pochłaniające.
Tak, znaczy no, muszę mieć przede wszystkim czas i przestrzeń też na to, a z tym też jest ciężko, no bo jakieś tam życie rodzinne mi lubi podkładać kłody pod nogi i jakby tej przestrzeni już potem brakuje, tak? Więc próbowałam właśnie jakieś drożyć, nie wiem, raz w tygodniu albo co wieczór. Próbowałam pisać co wieczór, ale skończyło się tym, że po prostu jestem tak zmęczona wieczorem, że nie jestem w stanie już intelektualnie z siebie wykrzesać nic. Więc no nie wiem, muszę to jakoś ugryźć. Najlepiej na mnie działają wyjazdy. Na przykład wyjechałam na Święto Bożego Narodzenia, wyjechałam, teściowa mi udostępniła dom. No i po prostu siedziałam i przeczytałam książkę, napisałam właśnie kolejne opowiadanie, więc dobrze mi robi właśnie pisanie poza domem. Ale to mam też od zawsze, bo na przykład pracę magisterską jak pisałam, to musiałam ją pisać w bibliotece. Nie byłam w stanie w domu tego robić.
A te dni u ciebie są właśnie różne? W sensie ten tydzień od tygodnia... Czy tygodnie są do siebie podobne, czy może się różnią?
Ja całe życie próbuję wdrożyć rutyny, bo ja w ogóle, jednym ze sposobów, który wypracowałam do radzenia sobie z ADHD, jest planowanie wszystkiego i jakby chorobliwe trzymanie się. W sensie u mnie to już poszło w stronę zaburzoną trzymania się planów, więc w ogóle ja mam całe biurko zawalone karteczkami z planami, mam wypisane, że tego dnia robię to, a tamtego siamto i w większości to nie działa. W sensie jedyne, co działa, to planowanie zadań, że muszę zrobić to i to i zapisywanie sobie tego na kartce i odhaczanie. To jest jedyne, co działa. Próbowałam właśnie sobie wyznaczyć dni na różne rzeczy. To się to marnie sprawdza. Więc próbowałam robić tak, że na przykład zamiast tych dni sobie robić kartki, które przekładam i zajmuję się danym zadaniem.
Czyli przykleisz, tak? Na kolejny dzień?
Nawet nie. W sensie, że zamiast spisałam sobie te zadania, które wcześniej rozpisałam na dni, na kartki, które przekładam i wtedy jakby tyle dni, ile mam fokus na dane zadanie, żeby się tym zajmować, żeby jakby mieć w głowie priorytet, że w tej chwili to jest priorytetem i żeby próbować się na tym skupić. To trochę lepiej działa, ale też potem, nie wiem, przychodzi jakiś okres, który mam bardziej zajęty w jednej pracy albo, nie wiem, przychodzi też jakieś wydarzenie, które w jakiś sposób mi rozwali nastrój i to wszystko po prostu pada. Więc bardzo, bardzo ciężko mi jakiekolwiek systemy. Staram się po prostu zadaniować na rzeczy, które są ważne i pilne i muszą być zrobione, a pozostałe mi żonglować w jakiś sposób.
To ja mam podobnie właśnie z tymi, że ważne i pilne, chociaż czasami też trudno jest złapać, co jest tak naprawdę najważniejsze i najpilniejsze, bo by się chciało robić coś na przykład, co zaczęliśmy już, nie wiem, 2 dni temu, że coś zaczęliśmy, a w międzyczasie się okazuje po 2 dniach, że coś innego jest ważne i pilne i to musimy wywrócić, no i mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz więcej, w sensie im bardziej się właśnie wchodzi już w tą taką pełną dorosłość, no to dochodzi tylko tych obowiązków i...
No tak, znaczy mam pewne aktywności, które mi regulują tydzień, tak jak na przykład, że chodzę do pracy raz w tygodniu do sklepu, tak na miejscu jestem. No więc wiem na przykład, że to mi reguluje na tyle, że raz, że wiem, że raz w tygodniu idę do pracy, a dwa, że na przykład muszę przygotować rzeczy, na przykład chcę dostawę rękodzieła zrobić, no to wiem, że muszę przed tym dniem to zrobić. No to jakiś jeden dzień to jest ta aktywność, też sobie założyłam na przykład, że co tydzień przynoszę coś tam do tej pracy, tak, do sklepu jakieś swoje rękodzieło, no więc co tydzień, ale też nie mam tak, że robię cały tydzień, tylko mówię, nie wiem, chcę 2 rzeczy przynieść co tydzień, nie? No więc te 2 rzeczy sobie jakoś tam robię, gdzieś tam to wciskam, jak nie wiem, siedzę przy komputerze i nie wiem, czym się zająć, no to mówię, a dobra, to muszę zrobić jeszcze to i to. Więc są takie aktywności, które faktycznie to regulują, no ale też mam dużo rzeczy, które chciałabym robić, bo wiem, że są rozwojowe, a wiecznie na nie brakuje czasu, tak, że na przykład chociażby, nie wiem, rozbudowywanie jakiegoś tam zasobu muzyki, której używam do DJ-owania, no to jeśli sobie faktycznie nie wyzadaniuję, że przed tą imprezą muszę sobie dodać rzeczy, to jest coś, co zawsze na to brakuje czasu, tak, ale właśnie, albo pisanie, bo pisanie to też nie jest coś, co jest bezpośrednie, ma przełożenie na muszę teraz to zrobić.
No tak.
bo nie wiem, no bo jak organizuję imprezę, no to muszę załatwić to, to, to i to do tego czasu, no bo muszę to zrobić, bo to nie jest tylko moja rzecz, tylko nie wiem, płacę za klub i przyjdą ludzie, więc to musi być ogarnięte, tak? A przy pisaniu to jest tak, no okej, no miałam napisać, skończyć powieść do końca roku, nie skończyłam, miałam do końca stycznia, nie skończyłam, no i właściwie, no ponieważ jestem samo, będę się samo wydawać, no to właściwie to jest kwestia, no okej, to nie wydam, to nie zarobię, więc...
Czyli deadline'y tak naprawdę trochę tutaj wchodzą, że nie ma tych deadline'ów. I tak sobie pomyślałam, że właśnie jedną z tych strategii jest takie ustawianie może na sztywno w kalendarzu, ale z drugiej strony, bo jest smart, myśmy to przerabiali po prostu na poprzednich latach cały czas, model smart do rozpisywania celów. Tak, i tam jest właśnie to, że czas musi być jakby konkretny i cel musi być mierzalny, czyli właśnie, żeby go zmierzyć i taki, żebyśmy byli w stanie go zrealizować. I jak faktycznie tam sobie porozpisujemy, że to nie jest, że do końca roku, bo do końca roku, no to przecież jeszcze jest tyle czasu, tylko na każdy miesiąc, na przykład każdy rozdział, to jeszcze miło jest mieć kogoś wtedy, kto będzie nas pilnował. Typu właśnie, że komuś obiecujemy, że obiecamy, że on to dostanie, on to przeczyta, musi nam wprowadzić na przykład poprawki. Więc tak sobie myślę, że no gdzieś trzeba szukać trochę też na zewnątrz, nie? Tych pomocy, jak wiemy, że do końca roku nam nie pójdzie.
Tak, tylko jakby w moim przypadku jeszcze komplikuje sprawę to, że ja nie mogę takich systemów zbyt skomplikowanych też wprowadzać, bo u mnie kończy się na hiperfokusie na temat systemu. Więc to na przykład to samo miałam też, nie wiem, na przykład z dietami, tak? Że jakby w pewnym momencie, jak próbuję wdrożyć jakiś system, to u mnie się to bardzo szybko zmienia na system dla systemu, gdzie ja się skupiam tylko na systemie, na planowaniu, na robieniu, nie wiem, notatek, rozległych planów, z których nigdy nic nie wynika, bo ja całą energię zużywam na to planowanie.
No właśnie, miałam takie dni właśnie kiedyś, że siadałam do kalendarza, pisałam, planowałam sobie, mój kalendarz wyglądał pięknie, po prostu cały miesiąc, dwa do przodu, wszystko jest zrobione, ale po 3 godzinach planowania to już było takie koniec. W sensie już nie ma więcej energii, żeby coś zrobić, a na drugi dzień coś tam nie wyszło w tym planie, więc kolejnego dnia też coś trzeba zmienić w tym planie. No i można się zgubić w tym właśnie, że to nie są łatwe rzeczy i tak jak ludzie właśnie mówią, że przy ADHD jest problem z tą organizacją i planowaniem, on naprawdę istnieje i on jest realny.
Tak. Też wydaje mi się, że dodatkowo właśnie problemem jest ten blokada przed robieniem rzeczy, tak? Że ja na przykład teraz mam swoją firmę, no i zawsze sobie mówię, że na koniec miesiąca, pierwszy weekend następnego miesiąca siadam do rozliczeń w ogóle. Oczywiście kiedy siadam, do 20 jest termin, 19 to jest w ogóle najwcześniej, nie? Więc jakby ten deadline działa, tak?
Teraz dostałam nową książkę od wydawnictwa Znak, właśnie do zrecenzowania, jeszcze jej nie przeczytałam w całości, ale tam był wstęp psychiatry polskiego o tym, że osoby z ADHD motywują się właśnie przez te negatywne stany, czyli że musimy czuć lęk, frustrację, strach i wtedy coś robimy i że często osobom zdarza się specjalnie właśnie wywoływać te stany, bo wiemy, że to działa. No i on dalej poleca tą książkę po to, żeby wypracować jednak metody, które będą pozytywne, a nie napędzać nas w ten strach, który znamy, bo faktycznie przez lata nauczyliśmy się, że to działa, nie? Jak czuję tą frustrację, no to robię, bo zaraz sobie ktoś pomyśli, że jestem jakby nie ogarniam, że sobie nie radzę. No i działamy, tylko że to nie jest najlepszy sposób. Jak przeczytam książkę w całości, to ją na pewno wrzucę i podlinkuję, ale coś w tym jest. Że to...
Ja doskonale wiem, o czym mówisz, bo akurat często przy ADHD się mówi o współchorobowości, no i u mnie bardzo to poszło właśnie w stany lękowe. I jakby to jest bardzo skuteczny motywator, ale w pewnym momencie człowiek jest w stanie znieść tylko pewną dozę stresu i lęku. I u mnie takim najlepszym przykładem na to było właśnie, jak kilka razy przygotowywałam kolekcję na pokaz mody. I zawsze było tak, że miałam na to, nie wiem, pół roku, albo 4 miesiące, albo bardzo dużo czasu. I zawsze sobie planowałam, że tak zrobię. I siadałam do tego miesiąc, 3 tygodnie przed, kiedy już wiedziałam, że to jest absolutnie czas, kiedy już tego nie zdążę zrobić. I było szycie po nocach, spanie po 3 godziny. Właśnie musiał ten poziom lęku być na tyle duży, żeby przeważył tą blokadę przed działaniem. Tak? No tylko to było zawsze bardzo na kredyt i ja po takim deadline'ie potrafiłam się na 3 miesiące rozłożyć ze stanami depresyjnymi, no bo jakby stan depresyjny, tak? Teraz się mówi dużo, że to jest właśnie organizm, który mówi dość.
Te emocje zawsze mają zawsze są komunikatem, że jedną z głównych właśnie funkcji emocji jest ta funkcja informacyjna i ona nas informuje, halo, stop, zatrzymaj się. Tak samo lęk, tak samo właśnie stany depresyjne. No ale ciężko jest generalnie to odróżnić od ADHD i myślę, że teraz jakby dużo osób, dużo specjalistów mówi o tym właśnie, jak diagnozować, jak dobrze diagnozować, jak odróżnić to wszystko od ciebie, co wynika z czego, bo to są bardzo powiązane ze sobą rzeczy. A powiedz mi, jak poszłaś po diagnozę w zeszłym roku, co ona zmieniła u ciebie?
Znaczy, to nie jest do końca tak, że ja poszłam po diagnozę, bo ja jestem pod opieką psychiatry od wielu, wielu lat. Od tak naprawdę pierwsze takie... Wydaje mi się, że powinnam w ogóle już wcześniej być pod opieką, ale no, rodzice mnie wysłali, jak miałam 17 lat, ze względu na zaburzenia odżywiania, które wtedy się dość mocno rozpuśtały. No i właściwie od tego 17 roku życia to z przerwami, ale praktycznie cały czas jestem pod opieką psychiatry, mniej lub bardziej. I zawsze się wydawało, że inne problemy trochę maskowały to ADHD, albo też się trochę wydawało, że to ADHD jest pobocznym problemem. I po kolejnej terapii doszłyśmy do wniosku z moją panią terapeutką, że może spróbujemy ugryźć to z drugiej strony, skoro próbuję 10 innego antydepresantu, który działa 3 miesiące, a potem przestaje. I jakby wtedy z moim wieloletnim już psychiatrą stwierdziliśmy, że może spróbujemy po prostu zupełnie zmienić leczenie i właśnie przeprowadzić DIVE. I się okazało właśnie, że to był strzał w dziesiątkę, bo właśnie zeszłam w ciągu roku, jak wdrożyliśmy leczenie medikinetem, to zeszłam w ogóle z antydepresantów z 90 mg najpierw do 60, potem do 30, potem do zera. Teraz wydaje mi się, że chyba jednak będę musiała wrócić na tą minimalną dawkę, no ale jakby to jest bardzo duża różnica
tak,
nadal.
Tak, no, ogromna zmiana.
Tak, a też metylofenidatu bardzo dobrze reaguje, więc biorę dosyć stosunkowo małą dawkę, więc też jest spoko.
Jak on działa? U ciebie?
Ja lubię to porównywać fotograficznie. I zawsze mówię, że życie z ADHD to jest tak, jak mamy, nie wiem, jak w telefonie jest, albo jak mamy obiektyw taki szerokokątny, że wszystko jest ostre. Że wszystko widać, wszystko jest ostre, w związku z tym jakby na niczym się człowiek nie skupia, bo wszystko jest ostre. A jak pierwszy raz wziąłam lek, to poczułam się po prostu, jakbym nagle zmieniła obiektyw na portretowy, w którym po prostu skupiam się na jednej rzeczy, na tej, na której chcę, a pozostałe rzeczy jakby, że jestem w stanie decydować o tym, co jest ważne, a co nie. I to było tak niesamowite uczucie. Właśnie, nie wiem, to porównanie fotograficzne mi bardzo, bardzo utkwiło w głowie. Właśnie się okazało, że jestem w stanie, nie wiem, rozmawiać na jakiś temat przez 40 minut z kimś, nie? I na jeden temat. I no bardzo dużo się zmieniło w moim życiu właśnie dlatego, że przestałam tracić połowę energii, którą poświęcałam na cokolwiek, tylko na to, żeby się za coś wziąć. I się okazało, że jakby mam bardzo duże pokłady energii, żeby robić rzeczy. Trochę muszę się nauczyć, bo wpadłam trochę w taki pracocholiczny.
Tak, bo teraz jak mogłaś robić rzeczy.
Tak, no, pierwsze trochę takie jest poczucie, że chcę się nadrobić te 30 lat życia, tak. I, no ale jakby bardzo dużo się zmieniło na plus, bo ja zawsze miałam duży problem z tym w ogóle, żeby pracować, zarabiać, jakby w ogóle zawodowo, jakąkolwiek karierę zawodową planować. Też ze względu na to, że właśnie ja miałam nawracające epizody depresyjne, więc w pewnym momencie doszłam jakby sama w swojej głowie do tego, że ja w sumie nawet nie szukałam pracy, no bo jakby bałam się podjąć jakiekolwiek zobowiązanie, ze względu na to, że nie wiedziałam, kiedy się wywalę znowu, tak? A jak zaczęłam się leczyć, no to zaczęłam dowozić rzeczy i właśnie też jakby to się tak złożyło, że się pojawiły jakieś nowe możliwości, ale też jakby przestałam się ich bać, więc jakby z momentu, w którym pracowałam albo nie i zarabiałam, ale raczej nie, zmieniło się na regularnie pracuję, zarabiam też pieniądze, co jest bardzo fajne, bo jednak, no nie wiem, znaczy nigdy nie byłam osobą, która się skupiała na pieniądzach, ale jakby, no, życie z jednej pensji, a życie z dwóch pensji to jest duża różnica. Więc to też jakby bardzo poprawił komfort życia ze względu na takie poczucie bezpieczeństwa nawet. I no ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja, a też sama diagnoza jakby dała mi tak do myślenia, że całe życie miałam poczucie takiego kwadratowego klocka wciskanego w okrągłą dziurę w takiej zabawce dla dzieci. I to autentycznie nawet na terapii o tym mówiłam, że dosłownie tak się czuję. I że coś jest ze mną nie tak i że jestem słaba. A jak dostałam diagnozę, to stwierdziłam, mimo że jakby gdzieś od dziecka mi gdzieś wszyscy mówili, że chyba mam ADHD, ale to raczej było takie w żartach. Stwierdziłam, że kurde, jestem naprawdę silna, że jednak dałam radę, nie wiem, skończyłam studia z wyróżnieniem na kierunku, który wymaga dużego
bardzo skupienia. Rygorystycznym kierunku, no właśnie na Akademii Muzycznej.
Tak, gdzie jakby trzeba siedzieć godzinami samemu i, ale też miałam, jakby na to już miałam sposoby, tak, że pracowałam w cyklach godzinnych, że 45 minut grania, 15 minut przerwy i jakby też miałam trochę różnych niezdrowych sposobów radzenia sobie tak naprawdę, więc i używki się przewijały w życiu i różne rzeczy, tak.
A czego się nauczyłaś podczas tych lat spędzonych w akademii? Z takich dobrych rzeczy?
Wydaje mi się, że jednak ta edukacja muzyczna bardzo pomogła mi wyrobić skupienie. W sensie jestem w stanie, to nie jest bardzo długie skupienie, bo no, poniżej godziny raczej, ale no, wydaje mi się, że i tak jak na dziecko z ADHD, wyrobienie tego skupienia jakby bez tej edukacji muzycznej wydaje mi się, że miałabym dużo trudniej. Też bardzo sobie chwalę obycie sceniczne, które mi dało właśnie w ogóle kontakt.
Tak, występy, nie? Też.
Tak, tak. Ja w ogóle bardzo lubię występować na scenie. Znaczy, stresuję się tym, ale lubię występować. Więc takie obycie... nie wiem, znaczy ja w ogóle uważam, że edukacja muzyczna jest bardzo pozytywna, nawet jeśli się nie chce iść dalej w muzykę. Bo jakby... ma dużo negatywnych stron też, ale to jest jakby inna historia. Ale na przykład ja się nigdy w szkole, nie wiem, nie stresowałam klasówkami. Przecież dla mnie to było tak abstrakcyjne, żeby się stresować klasówką. Właśnie dlatego, że no już od... ja poszłam bardzo wcześnie do szkoły muzycznej, jak miałam tam 5 lat. No to już te występy od początku praktycznie były, tak? Więc jeżeli człowiek gdzieś tam zaczyna występować, no to jest jakiś stres, który faktycznie jest... nie wiem, no dla mnie absurdalne jest stresować się klasówką po prostu.
Ale też myślę, że miałaś jakieś predyspozycje osobowościowe, które właśnie pozwoliły ci przechodzić przez te kolejne etapy, występować, bo niektóre osoby po prostu tak z natury no, mają tyle w sobie stresu i lęku, że nie wystąpią. Albo właśnie taka każda kolejna klasówka no, powoduje też bardzo wysoki poziom stresu.
Tak, chociaż ja uważam, że akurat obycia scenicznego można się w jakiś sposób nauczyć, w sensie, że jak to się robi od dziecka, to w pewnym momencie to wchodzi w krew. Znaczy, miałam sytuacje, w których byłam totalnie zestresowana, jak nie wiem, na przykład na studiach brałam udział w konkursie muzycznym, tak? To był w ogóle jeden z największych stresów w moim życiu. Więc to też nie jest tak, że w pewnym momencie się człowiek przestaje stresować. To zresztą to samo sportowcy mówią też, że...
tak, zawsze jest jakiś tam...
Tak, tak. I jakby, bo to jest po prostu fizyczne też, ale nie wiem, dla mnie ten high adrenalinowy po występie był zawsze super i zawsze to lubiłam. A też jakby w pewnym momencie się wyrabia jakiś sposób... sposoby też, no bo to też jest inny stres, jak się gra koncert, inny stres, jak się gra egzamin, inaczej jest, zależy od publiczności też, no wiadomo, że jak się, nie wiem, chałturę gra, no to też jest inaczej, ale no nie wiem, ja afirmacje na przykład stosowałam, technikę oddechową się nauczyłam, właśnie do radzenia sobie ze stresem, a ona mi się przydaje też jakby w życiu, tak, więc jest trochę rzeczy, które są pozytywne, no w ogóle też rozwój. Są jakieś badania nawet, że połączenia między półkulami się rozwijają. Były badania akurat na pianistach, ale że jakby nauka muzyki u dzieci poprawia ogólne wyniki edukacyjne ze względu na to właśnie, że gra na instrumentach, zwłaszcza takich wymagających koordynacji rąk, no wiączek akurat do takich należy, właśnie wzmacniają połączenia między półkulami, w związku z tym ogólnie poprawiają wyniki intelektualne.
No myślę, że ogólnie bardzo muzyka jest bardzo rozwojowa.
Tak, tak, tak. Więc ja na przykład zawsze mówiłam, że właśnie nawet jeśli kiedyś będę miała dzieci, to właśnie taką przynajmniej podstawową edukację muzyczną raczej bym rozważała. Właśnie nie ze względu na to, że chcę, żeby nie wiem, dzieci jakieś ambicje są niespełnione, tylko właśnie tego, że uważam, że to jest po prostu fajne i dobre i rozwojowe i też uczy dyscypliny, co też jest, uważam, że w mojej historii ADHD-owej też bardzo dużo dało. A też to, że miałam bardzo dużo zajęć, bo miałam całą edukację, dwie szkoły, tak, bo można albo iść do łączonej szkoły, albo mieć popołudniową muzyczną. To też w jakiś sposób mnie uchroniło przed nie wiem, jeszcze większymi szaleństwami nastoletniości.
Też ta wielozadaniowość, nie? Gdzieś jest z tobą od zawsze, tak jak o tym mówisz, że takie bycie jakby w kilku miejscach naraz. Tak jak teraz masz kilka tych obszarów zawodowych, że wtedy też jakby byłaś tu w szkole, tam w szkole.
Tak, tak. No, znaczy gdzieś tam do etapu jeszcze gimnazjum, bo jestem z roczniku, które miało gimnazjum, to w ogóle też bardzo, w sensie miałam wysokie ambicje i w szkole jakby ogólnej i w muzycznej. Dopiero gdzieś tam w liceum jakby postawiłam na tą muzykę bardziej i olałam naukę, no, wtedy, ale więc nawet jakieś w gimnazjum, jakaś olimpiada z chemii, coś tam było grane, tak więc.
Czyli nauka jakby szła ci dobrze?
Tak, co uważam, że w pewien sposób było moim przekleństwem, bo ja uważam, że istnieje coś takiego jak klątwa zdolnych dzieci, tak, że jakby wielu rzeczy się nie zwraca uwagi na jakieś problemy. Właśnie jeśli dzieci się dobrze uczą.
Dobrze uczą, tak? Mają piątki, wracają do domu, wszystko fajnie, idziemy dalej.
Tak, tak. No i jakby ja mam bardzo dobrą pamięć, w związku z tym jak tylko chodziłam do szkoły, to wystarczyło, że to jest też kolejny sposób ADHD. W ogóle ja się łapię na tym, że na każdym polu łapię, znajduję jakieś sposoby, moje własne wypracowane sposoby radzenia sobie, tak? Ja mam tak, że jak jestem na zajęciach, nie wiem, wykładzie, czymkolwiek, jak robię notatki, to jestem w stanie się skupić nawet właśnie półtorej godziny czy coś. Tylko muszę robić notatki. W związku z tym w ogóle na studiach moje notatki, jeszcze jak skończyłam studia, latały po kierunkach. W związku z tym, jak byłam na zajęciach jakichkolwiek, czy w szkole, czy na studiach i zrobiłam notatki, to ja się nie musiałam uczyć już w ogóle. Problem się zaczął, jak zaczęłam wagarować w liceum bo się okazało, że nie umiem się uczyć. I to też w ogóle na studiach też się zaczął problem, jak zaczęły się jakieś przedmioty, znaczy nie miałam ich dużo na moich studiach, ale takie przedmioty, których trzeba się było nauczyć, czegoś, czego nie było na zajęciach jeszcze. Ja po prostu nie umiem się uczyć. Ja umiem, bo nie jestem w stanie siedzieć i czytać i przyswajać z tego wiedzy, tak? Mimo, że bardzo dużo książek czytałam, to w ogóle też ja nie wiem, kiedy w ogóle znajdowałam na to wszystko czas, że jeszcze dwie szkoły, jeszcze mieliśmy w gimnazjum właśnie taki konkurs, biblioteka zrobiła konkurs na to, kto najwięcej książek przeczyta, no to miałam drugie, trzecie miejsce cały czas.
Chciałam ci tutaj przybić kolteczkę. Ja też wygrałam, takie mam dziś takie zdjęcie nawet z tym, co tam wygrałam.
Tak, więc cały czas te książki i ja jeszcze w gimnazjum zaczęłam w ogóle dość ostro, zaczęłam chodzić na koncerty, w ogóle jakieś imprezy, nie wiem, alkohol w wieku 14 lat i takie rzeczy, nie? I jakby, gdzie ja to w ogóle? I skończyłam z czerwonym paskiem i druga szkoła, więc ja w ogóle nie wiem, czy ja w ogóle spałam wtedy, jak ja w ogóle nie wiem, jak ja to robiłam. Ale jakoś się dawało, tak?
No, dawało się, a potem, tak jak mówiłaś, dosyć szybko też wjechały te zaburzenia, w sensie stan lękowy, depresyjny.
Tak, znaczy mocno się, tak naprawdę jak poszłam do liceum, wydaje mi się, że w dużej mierze też dlatego, że większość mojej grupy rówieśniczej poszła do różnych szkół. I to nawet był trochę mój błąd, bo ja byłam wychowywana tak, że miałam bardzo dużą samodzielność do tego stopnia, że nawet właśnie jakieś wybieranie liceów i tak dalej totalnie była moja sprawa. No, w związku z tym nikt mnie nie przypilnował, żebym złożyła lepsze liceum wyżej, więc złożyłam średnie wyżej, a lepsze niżej. Nie wiem, jakaś logika za tym szła, nie wiem jaka. I większość moich znajomych tej grupy, z którą się trzymałam w gimnazjum, poszła do innej szkoły i ja trochę wylądowałam w nowej szkole, trochę sama. I to było ciężkie. Trochę nie mogłam się odnaleźć w tym liceum. Jakby miałam spoko klasę, ale jakby to też dużo świadczy o tym, że jakby do teraz z klasy z liceum trzymam jakikolwiek kontakt z jedną osobą, więc jakby no nie znaleźliśmy się za bardzo. I też jakby na etapie liceum już stwierdziłam, że jednak chcę iść w muzykę na 100%, więc też zaczęłam się skupiać, a też miałam... W drugim stopniu, już na tych czwarty, piąty rok, jest bardzo dużo zajęć. Ja miałam szkołę muzyczną 6 dni w tygodniu, codziennie po liceum, co jakby też nie pomagało, no bo nie byłam w stanie nawet, jak nie wiem, ludzie szli na przysłowiowe piwo, czy wspólną naukę, czy cokolwiek, no to jakby nigdy nie mogłam, tak? Bo leciałam z jednej szkoły do drugiej. No i, ale tak naprawdę te pierwsze symptomy zaburzeń odżywiania wydaje mi się, że miałam już wcześniej, bo to nawet miałam takie dwie przyjaciółki jeszcze właśnie w gimnazjum i każda z nas miała problem z jedzeniem, tylko każda miała trochę inny i gdzieś jedna z nich w ogóle boryka się do teraz z tym problemem, ale ja miałam tak, że mocno zaczęłam w pewnym momencie zajadać stres, a że zawsze byłam jakby... Moim głównym sposobem radzenia sobie z ADHD to było siłowe próbowanie być kimś innym. W związku z tym, no to mocno poszło w kierunku muszę być idealna, tu się uczyć, tam się uczyć i jeszcze kontrolowanie diety. No a jak się zaczęło kontrolowanie diety, to się zaczęły mocne huśtawki wagi i generalnie wszystko się rozpieprzyło, za przeproszenie, nie wiem, czy używać brzydkich słów.
Możesz, tak.
Wszystko się dramatycznie po prostu rozregulowało, w związku z tym, no, w pewnym momencie, po pierwsze, ja nie byłam w stanie się już na niczym innym skupić, bo miałam hiperfokus na planowaniu diety. No to już była taka huśtawka, że po prostu nie byłam w stanie funkcjonować. I tutaj muszę bardzo pochwalić w liceum imienia Kochanowskiego pani pedagog szkolna, która w ogóle uratowała, myślę, że z moich roczników kilkanaście osób, ale generalnie zawsze miała drzwi otwarte i zawsze wiedziała, kiedy pogadać, a kiedy wezwać rodziców. No ona wezwała moich rodziców w pewnym momencie po prostu mnie, ponieważ mam starsze rodzeństwo, więc u mnie nie było tabu pójście do psychiatry, więc po prostu moi rodzice mnie wzięli za habety i wysłali do psychiatry. Udało mi się nie pójść do szpitala nic, ale no tak naprawdę 17-18 lat jak miałam, no to weszły mocne leki, też tutaj współpraca z wychowawcą, no bo miałam takie źrenice, nie? I poszłam na terapię wtedy.
A myślisz, że to był taki najtrudniejszy okres, jeżeli popatrzysz wstecz na swoje życie, czy później było jeszcze trudniej?
Było trudniej później. Znaczy to był taki okres, kiedy faktycznie pierwszy raz mnie dogoniło to wszystko, co próbowałam sama przerobić. Jakby nie wiem, znaczy ciężko mi w ogóle w tej chwili gdzieś tam się odwołać do tej siebie, bo w międzyczasie przeszłam wspólnie 5 lat terapii i tak dalej, więc jakby w ogóle ten mindset. Wiem, że bardzo jedną z głównych rzeczy, którą przepracowywałam na tej pierwszej terapii, było to, jak bardzo sama idealizuję, nie wiem, swoje wspomnienia, swoją rodzinę, jakby wszystko, że wszystko było dopasowane do tej idealnej wizji i tej idealnej wizji siebie też. No, jakby też musiałam te ambicje troszeczkę zastopować.
Urealnić sobie, tak, ten obraz tego, jak to wyglądało.
Tak, znaczy pozwolić sobie na odpuszczenie nauki, na przykład, jeżeli faktycznie chciałam się skupić na szkole. Zwłaszcza, że no, w ogóle ja zjechałam właśnie do liceum, szłam z czerwonym paskiem, w najgorszym momencie zjechałam do średniej 2 coś, bo znaczy nawet jak już się zaczęłam leczyć, to nie byłam w stanie wstać na pierwszą, drugą, trzecią lekcję, w ogóle nie było opcji, tak, więc jak na trzecią dojechałam, to było super. No też jakby ciężko było zaakceptować, jeżeli te wahania od najniższej wagi do najwyższej miałam różnicę ponad 20 kilo. Więc to też było jakby trochę ciężkie, bo wiadomo, że przy zaburzeniach odżywiania przede wszystkim trzeba wszystkie destrukcyjne działania najpierw wykluczyć, więc zanim się nauczyłam normalnie jeść, to tak naprawdę zajęło kilka lat.
A co ci pomagało wtedy?
Znaczy po prostu na terapii, bo jak chodziłam, akurat ta pierwsza terapia to była integracyjna i tam jakby na początku wdrożyłyśmy elementy behawioralne, więc po prostu miałam też rozpisane, co to jest normalna porcja i tak dalej. Jakby autentycznie jakbym się uczyła jeść od zera. Bo szczerze też, no, powiedzmy sobie wprost, w polskich rodzinach nie wiemy, czy to jest normalna porcja jedzenia i zdrowe jedzenie tak do końca, więc jakby miałam właśnie 5-posiłkową dietę, gdzie miałam wypisane w ogóle opcje, na przykład co mogę jeść na śniadanie, jakby, żeby się to jakoś wyregulować. I tak naprawdę potem powolutku gdzieś tam wracałam do tej takiej mojej wagi normalniejsze, ale to dopiero naprawdę na studiach tak ważyłam. Znaczy, tak ciężko w ogóle do końca o tym mówić, no bo teoretycznie jako osoba wyleczona z zaburzeń odżywiania powinnam się w ogóle na tym nie skupiać, nie? Ale jakby...
Znaczy to chyba gdzieś jest właśnie nie zawsze, nie? Trochę...
Tak, znaczy chwalę sobie to, że od tamtej nastoletniości tak naprawdę taki prawdziwy nawrót miałam raz i to było związane stricte ze stresem, jak wyjechałam na kontrakt za granicę na 3 miesiące. Czy po prostu sobie nie poradziłam emocjonalnie i jakby... Znaczy jakby z tego wszystkiego zostało mi tylko tyle, że jak mam bardzo wysoki stres, to mi odcina jedzenie, ale jest to czysto fizjologiczne na tym etapie. Mm-hmm. Tak?
I też potrafisz to rozpoznać, nie? Więc to już jest jakby całkiem inne podejście. Bo teraz nawet jeżeli to się dzieje, to wiesz, że to się dzieje i możesz to jakoś za chwilę pewnie wyregulować. Znaczy,
no w ogóle oczywiście trzeba się pilnować, no bo wiadomo, że jest jakaś tam tendencja, że nie mogę jeść, bo się stresuję, ale fajnie, przynajmniej schudnę, coś tam. Jakby trzeba się na tym łapać. Mhm. A też właśnie mój psychiatra się specjalizuje w dysmorfofobii, zaburzeniach odżywiania, więc on mnie bardzo pilnuje też, żebym jakby nie wpadła z powrotem w to koło. Więc jakby uważam, że ten temat... Znaczy, mam podejście, że zaburzenia odżywiania to jest trochę jak uzależnienia, bo to jest uzależnienie behawioralne, więc by całe życie trzeba się trochę z tym pilnować, więc na przykład pilnuję w miarę tego, żeby utrzymywać wagę, bo wiem, że jak sobie odpuszczę i na przykład przytyję, to po pierwsze będę się źle czuła, a po drugie nie bardzo mogę przechodzić na dietę. Więc na przykład miałam problem, jak trochę w sport chciałam wejść, bo mój mąż lubi tam siłowniowe sporty, trochę taki rozsądny, ale bodybuilding. I był moment, że jakby trochę się z nim zaczęłam angażować, no i musiałam przystopować, bo zaczęłam zauważyć, że jak myślę, no to zaś tu już tu myślę o treningach, o diecie do treningów, coś tam jakby, że to u mnie po prostu nie działa, bo od razu wpadam w jakiś taki schemat, że to się robi właśnie ten temat trochę zastępczy, ale trochę też właśnie ten hiperfokus na tym się robi, tak? Więc po prostu utrzymuję, w tej chwili w ogóle jestem na pudełkach po prostu, bo nie mam czasu jakby myśleć, jak chcę się zdrowo odżywiać, więc mam po prostu dietę pudełkową na, ale nie odchudzającą, tylko po prostu, żeby mieć zdrowe posiłki.
Tak, ale to jest super strategia, właśnie szczególnie jak mówisz, że jakby masz kilka tych rzeczy, którymi się zajmujesz, no tak. To no jedzenie też wymaga zaplanowania i organizacji i jeszcze, żeby to było różnorodne, smaczne, a tak. Te pudełka trochę nas odciężają. Mhm.
Tak, no jakby też to jest takie błędne koło, bo jak się nie ma czasu, no to się trochę sięga po cokolwiek, a u mnie dieta ma strasznie duży wpływ na nastrój i po prostu jak się, nie wiem, nawet na wyjazdach, nie wiem, jak się trochę je cokolwiek czy coś, to mi po prostu od razu tak siada nastrój, więc...
Ja myślę, że to jest w ogóle ważny temat. Omawiałam go też w odcinku z Julką Migdalską, która jest dietetyczką i rozmawiałyśmy właśnie trochę o tym, jak mieć różne właśnie przekąski albo takie rzeczy w szafce, które po prostu są instant, ale które są zdrowe i gdzieś z nami są. No ale czy z Hanią Cybulą, jak rozmawiałyśmy jeszcze też psycholożką w innym odcinku, no że ten sen, sport, minimalna aktywność fizyczna, nawet nie musi być sport, ale jakieś spacery, po prostu ruch, no i dieta, no to są game changery totalne i nawet jak tutaj jechałam do ciebie, to właśnie a zadbałam o to, żeby się wyspać, a b myślę, o Jezu, nie mam czasu na śniadanie. No i gdzieś z tymi tobołami wszystkimi, bo tu są mikrofony, aparat, myślę, nie, wstąpię jeszcze do piekarni, kupię sobie tą kanapkę, bo wiem, że jak stąd wyjdę, to po prostu teraz nie czuję, bo jest jeszcze właśnie adrenalina i zaraz będziemy nagrywać, ale potem wyjdę i od razu ten nastrój zejdzie w dół i to tylko dlatego, że po prostu jestem głodna, więc ta biologia organizmu jest super ważna, żeby o nią dbać i pamiętać o tym.
Tak, znaczy u mnie to bardziej działa w dłuższych okresach, nie, że jak nie zjem, ja mam problem z regularnym jedzeniem, zwłaszcza, że też mi leki na ADHD odcinają jedzenie, więc ja muszę jakby intelektualnie o tym myśleć w dużej mierze.
Okej, czyli spada ci apetyt i to jest jeden z jakby takich objawów skutków ubocznych trochę. Tak, tak. Medikinetu.
Tak, tak, więc tym bardziej jakby muszę się pilnować, a też mam trochę wybiórcze jedzenie, więc... Nawet przy tych pudełkach mam czasem problem, że a tu mi konsystencja, a tu mi, nie wiem, patrzę i no nie wiem, że smaczne, ale jakoś tak nie. Więc jakby to jest trochę problem, ale no staram się tego pilnować, bo też zależy mi na tym, na przykład mój psychiatra mi wprost powiedział, że jak mi waga za bardzo spadnie, to po prostu mi zabierze leki. Więc, bo jakby no nie mogę brać leków, przy których będę jakoś bardzo chudła, tak. Więc... Z tego powodu też muszę to kontrolować. Po prostu świadomie też. No, a to też jest tak, że jak leki przestają działać, to z kolei człowiek jest głodny, nie? Więc zaś nie chcę rozregulować tego, zwłaszcza, że drugi aspekt, o którym wspomniałaś, czyli sen, ze względu w dużej mierze na moją pracę jestem skazana na to, że no, nie będzie regularnie, no bo jak gram w weekend imprezę, no to do piątej jestem w pracy. I muszę być jakoś jeszcze potem wróci samochodem najlepiej z klubu, więc tu jest już rozwalona ta doba i potem zawsze się zastanawiam, czy przestawiać się co tydzień, bo jakby normalnie gram, nie wiem, no dwie imprezy w miesiącu, ale są na przykład w październiku, jak jest Halloween i wszystkie te, no to ja miałam, w zeszłym roku miałam 6 imprez. No to w momencie człowiek się zastanawia, czy w ogóle wracać do takiego normalnego trybu, tak? Jakby jak to ugryźć, tak? Ale z drugiej strony potrzebujemy światła, więc mam lampę na światło.
Chociaż u ciebie, jak tutaj siedzę, to tak sobie myślę, w sensie tu jest mrocznie, przytulnie.
Tak, ale my wbrew pozorom w tym mieszkaniu, mimo że dużo jest ciemnych ścian, to mamy bardzo dużo światła. No bo ciemne ściany pochłaniają światło, więc bardzo dużo lamp mamy, a ja mam też lampę do naświetleń taką, więc rano, zwłaszcza jesienią, sobie się naświetlam po prostu, żeby jakoś tam to się rozruszać. Ale jakby sen zawsze był bardzo problematyczny u mnie. Wydaje mi się, że mam taką fizjologicznie trochę mniejszą potrzebę snu.
Tak, no bo właśnie każdy ma różną, nie? Dla niektórych 6 godzin będzie w porządku, dla niektórych 8, a dla niektórych 10 i tyle potrzebują, żeby się wyspać i zregenerować.
Tak, więc... tylko że ja czasami prawie w ogóle nie sypiam.
Więc... Okej, to nie wiem, czy...
Nie, znaczy to, jest, to też jest nawracający problem, który też jakby, nad którym pracujemy z psychiatrą, mam różne leki, po które mogę sięgać. One jest związane też po prostu z zaburzeniami lękowymi i jak trochę mi rośnie poziom stresu, no to nie mogę spać, nie mogę zasnąć, nie mogę dospać. To jest w ogóle też odziedziczone. Mój tata miał to samo, moja babcia ma to samo, jakby wydaje mi się, że pewne rzeczy idą gdzieś.
Macie takie predyspozycje.
Wydaje mi się, że tak, no. Więc...
Co ci pomaga? Tak teraz właśnie już w tym okresie, kiedy masz już pewną świadomość na temat ADHD i przeszłaś też całą tą drogę, to co cię uspokaja? Co daje ci takie poczucie, że odpoczywasz? Masz jakieś takie rzeczy?
Nie odpoczywam za bardzo.
Nie odpoczywam.
To jest mój problem, że ja nie bardzo umiem odpoczywać. Ale na tej ostatniej terapii wypracowałam bardzo fajny sposób, który bardzo mi się sprawdza. I jest to metoda jednego zadania. Nawet jak mam obniżony nastrój, jakiś okres depresyjny czy cokolwiek, to właśnie zamiast się zupełnie poddawać, to stawiam sobie taki plan minimum. I to często właśnie jest jedno zadanie na dzień, tak? Że nawet jak nie mam siły, no to każdego dnia, żeby coś zrobić. I to zdecydowanie ułatwia mi wychodzenie z takiego stanu stagnacji. No bo u mnie, ja mówię o tych stanach depresyjnych, ale u mnie jakby depresja głównie objawia się tym, że po prostu nie mam w ogóle napędu.
Siły.
Tak, więc jakby jakiekolwiek działanie jest praktycznie niemożliwe. Więc zrobienie tej jednej rzeczy, którą sobie zaplanowałam, powoduje od razu, że nie ma tej spirali takiego...
Wchodzenie jeszcze głębiej.
Tak, takiego pogarszającego się nastroju i tylko właśnie jest jakaś taka sprawczość, która pozwala mi właśnie wracać. Więc to jest sposób, który bardzo, bardzo... I też jakby pozwala nie robić sobie takich strasznych tyłów tak naprawdę, no bo to jest zawsze też problem przy tych epizodach właśnie braku aktywności, nazwijmy to, że się robią straszne zaległości, które potęgują stres i jakby to też jest takie koło.
Tak, to jest taka teoria właśnie Hopfola, spirala zasobów i spirala strat. Tak. Że niestety jak wpadamy w te straty, to one często wchodzą w taką właśnie spiralę i jedne straty pociągają kolejne straty. Natomiast tak jak mówiłaś wcześniej o zasobach, też mówiłaś o takim momencie, że naraz się zaczęło jakoś tak układać, rzeczy zaczęły się dobrze układać w pewnym momencie, nie? Że zaczęłaś zarabiać, zaczęły się pojawiać rzeczy. I to samo, ta spirala Hopfola znowu jakby można się odnieść do tej teorii, że jakby zasoby pociągają zasoby. I też pamiętam taki wykład jeden na psychologii, gdzie pani profesor mówiła o tym, że najczęściej o pomoc proszą te osoby, które jakby mają... są dosyć zdrowe psychicznie, w sensie, że właśnie wbrew pozorom wydawałoby nam się, że o pomoc powinny prosić osoby, które są w jakimś kryzysie albo są w jakimś gorszym stanie, ale one nie proszą o pomoc. Często o pomoc umieją prosić te osoby, które i tak już są w dobrym stanie i to im jakby napędza, więc to są takie trochę paradoksy zdrowia psychicznego i myślę, że to gdzieś...
No tak, znaczy z drugiej strony ja gdzieś tam sobie wypracowałam jakiś tam system, tak, ze względu na to, że te epizody depresyjne nawracają, no to już wiem, że jeśli to trwa... zaczyna trwać dłużej niż tydzień, no to już trzeba się umówić do psychiatry. Więc jakby ze względu na to, że to są nawracające problemy, to też można sobie wyrobić jakieś działania. Też wieloletni związek też tutaj pomaga, tak? No bo jakby można partnera nauczyć.
A w jaki sposób twój mąż jest dla ciebie wsparciem?
Wiesz co, zależy od okresu też. Jak miałam gorsze okresy, zwłaszcza zanim zaczęłam się leczyć stricte pod ADHD, no to brał na siebie bardzo dużo takich rzeczy, których ja nie byłam w stanie robić, czyli na przykład, nie wiem, ogarnianie formalności związanych, nie wiem, z domem, z czynszem, jakieś w ogóle ja nie jestem w stanie, mam do płacenia jeden rachunek za telefon i tak nie jestem w stanie tego robić regularnie. więc gdzieś tam właśnie odciążenie z tego w dużej mierze mnie utrzymywał przez dłuższy czas też, więc to jest kolejna sprawa. Ale tak to bardzo się... Mamy dużo pokrewnych działalności, więc pomagamy sobie nawzajem w pracy też. Ale też jakby widzę, że jest taki czujny na moje stany, tak, że jakby jak coś się dzieje, no to widzi i też stara się... W pewnym momencie, jakby my jesteśmy 12 lat razem, tak, więc w pewnym momencie to po prostu zaczyna działać tak, że nie wiem, nawet o czymś nie rozmawiamy, tak, tylko nie wiem, widzimy, że jedno jest bardziej obłożone w pracy, no to przejmuję więcej w domu obowiązków. Mamy taki bardzo w ogóle partnerski związek, jeśli chodzi o prowadzenie domu, więc tutaj właśnie jest, nie wiem, jak ja mam właśnie teraz pod opieką babcię, no to mój mąż bardziej się kotami zajął i mimo, że formalnie są moje. Więc dużo takiej współpracy po prostu jest, ale też widzę, że stara się edukować, nawet mi prosił jakieś materiały na temat ADHD i tak dalej i jakby stara się być wyrozumiały wobec jakichś na przykład problemu z regulacją emocji, tak, która też jest niestety przy ADHD. W związku z tym, no ja wiem, że czasami bywam okropna, no po prostu nawet wiedząc, że ja nie wiem, na przykład nie jestem zła na niego czy coś, no to jakby czasami po prostu nie jestem się w stanie powstrzymać tych emocji i mi jest z tym mega źle. I jakby nauczenie się w relacji, że to nie jest o ciebie, tak? W
sensie, że o tobie, tak.
Tak, że ja po prostu bardzo, znaczy też jakby no, staram się nie wyżywać na nim, no, bo też nie o to chodzi, nie? To też jakby wymagało wypracowania pewnych schematów, ale no, dużo wyrozumiałości właśnie w pewnych aspektach, kiedy on właśnie już się też nauczył, że z nami, nie wiem, na przykład w końcówce cyklu, tak? Kiedy to jest bardzo trudno regulować te emocje. To on właśnie no tak, spływa po nim trochę.
Tak, bo możemy się właśnie nauczyć, nie? Że albo coś nas podkręca, szczególnie na początku, tak. Jak jeszcze nie wiemy do końca, jak reagujemy, albo właśnie tak trochę to kontenerujemy, tak, no okej, okay, to jest właśnie ta końcówka cyklu, jakby
tak, znaczy wydech. To trzeba zawsze znaleźć taki środek, tak, no bo też można, to może doprowadzić do jakiejś takiej obojętności w relacji, gdzie jakby, ja rozumiem, że to z zewnątrz może być też ciężkie do rozróżnienia, kiedy ktoś ma, nie wiem, po prostu miał gorszy dzień w pracy, w związku z tym te emocje się nabudowują i z przebodźcowania, ze zmęczenia po prostu człowiek traci jakiekolwiek umiejętność kontrolowania emocji, a też czasami po prostu jakby jest realna emocja, która ma sens, tak?
Tak, która po coś tutaj wybrzmiewa.
Tak, tak, więc jakby trzeba zawsze wyważyć i tutaj bardzo potrzebna jest komunikacja. Właśnie, no nie wiem, no, nasza relacja mocno opiera się właśnie na zaufaniu i komunikacji, więc też nawet jak jest taka sytuacja, w której te emocje wezmą górę, no to bierzemy 3 oddechy i za godzinę siadamy i rozmawiamy, co się stało, tak. To działa w obie strony, bo też mój mąż nie jest diagnozowany, ale też chyba nie jest do końca neurotypowy. No ale to też badania mówią, zdaje się.
Tak, że się trochę przyciągamy i tak, otaczamy takimi ludźmi.
Tak, więc zdziwiałbym się, gdyby był tak do końca. Więc jakby po prostu dużo wyrozumiałości, takiej czujności na siebie nawzajem i komunikacja to zdecydowanie. Nie wiem, znaczy wiem, że przy ADHD podobno jest problem z relacjami.
Znaczy tak, w ogóle nagram odcinek o tym, tak? Z psychoterapeutką Karoliną Cikert-Sadowską na Walentynki, więc też odsyłam do tego odcinka. Pani Karolina bardzo fajnie mówi, bo tutaj przy relacjach często jest to, że wchodzi ten element impulsywności. Ten kawałek impulsywności jest taki dosyć mocny, bo my działamy od razu tu i często osoby na przykład, to trochę inne rzeczy niż te, o których ty mówiłaś, ale że osoby na przykład, wiesz, wchodzą w relacje od razu, bardzo szybko, bardzo intensywnie, albo chcą rzucać tą relację co chwilę, tu im nie pasuje i że ta impulsywność czasami tak nas właśnie, że te emocje są bardzo duże i nie każdy jest w stanie też jakby to kontrolować. No i to jest dużo technik właśnie komunikacji, troszkę takiego kontrolowania tych własnych emocji, uczenia się samouspokajania, trochę takiego samokojenia. No i gdzieś, jak zawsze odsyłam w odcinkach, że jeżeli ktoś czuje, że ma takie problemy, no to właśnie ta zwrócenie się o pomoc do psychoterapeuty, do psychologa, czy nawet szukanie wsparcia u przyjaciół, no po prostu warto jest się tym dzielić, bo często się okazuje, że dużo więcej osób doświadcza takich trudności i nie jesteśmy w tym sami. A jak się nauczymy komunikować, no to ten związek wchodzi no, na jakiś level wyżej.
Że to u mnie chyba jest trochę w takim razie nietypowo, bo jednak ja tu zawsze się śmieję, że jestem seryjną monogamistką, bo jakby w mojej historii przed tym związkiem, w którym jestem teraz, to też miałam raczej kilkuletnie związki same, ale u mnie to bardziej się na pewno oddziałuje na te związki i takie relacje przyjacielskie, bo o ile właśnie ja mam tak, że jak obiekt jest w moim zasięgu wzroku, to jest, a jak go nie ma, to go nie ma. W związku z tym, no jeśli kogoś widuję regularnie, nie wiem, jak w szkole czy w pracy, no to ta relacja potrafi być intensywna, głęboka i w ogóle, a potem się drogi rozchodzą i ja nie umiem utrzymywać kontaktów. I to jest straszny problem. Ale to nawet ja nawet z rodziną nie bardzo umiem utrzymywać te kontakty. I to nawet nie wynika z tego, że ja o nich nie myślę, czy że mi na nich nie zależy. Bo ja potrafię się, nie wiem, spotkać z przyjaciółką po roku i nam się super rozmawia. I mówimy, tak, tak, teraz już będziemy utrzymywać kontakt, po czym mija kolejny rok, jest dokładnie to samo. Bo nawet gdzieś tam właśnie jak myślę o nich, to jakoś, nie wiem, nie zadzwonię. Znaczy, dzwonienie to jest u mnie problematyczna sprawa, nienawidzę dzwonić. Ale nawet, no nie wiem, nie napiszę albo coś i jakoś tak się strasznie rozpełza. Mhm. I to też jest coś, co zawsze miałam. Wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób związane... Czy może być związane z jakimiś rzeczami, które wyniosłam z domu, ale też wydaje mi się, że jest związane właśnie z tym, że to, co jest, to jest.
A tego, co nie ma, to
A po tego, prostu, co nie widzę, to nie ma.
No. To nie ma. Też sobie myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni trochę do jakiegoś takiego stereotypowego właśnie utrzymywania kontaktu, mm-hmm. relacji przyjacielskich, nie? Trochę jak na filmach, że mm-hmm. Są obiadki, wyjeżdżamy na wakacje i tak dalej, ale no, że każdy ma swoje potrzeby. I dla jednych to właśnie będzie spotykanie się co tydzień, dla kogoś drugiego spotykanie się dwa razy w tygodniu, dla kogoś innego raz na pół roku. I no, myślę, że to trzeba sprawdzać u siebie i tak w środku, czy to powoduje u nas cierpienie, że faktycznie nie mamy tych relacji. A może się okazać, że no nie mamy, ale właśnie jest nam z tym w porządku. W sensie, że to zawsze zależy od osoby i tego, jak, co nam to robi trochę.
Znaczy, pamiętam, jak pierwszy raz wyjechałam na obóz w dzieciństwie, mając lat, nie wiem, z 8-9, i to jeszcze były czasy przed komórkami, więc miałam tą kartę, tam 25 zł na karcie do telefonu. I pamiętam, że to można było z ośrodka też dzwonić do rodziców czy coś. Ja z tego, on trwał 10 dni, chyba dwa razy dzwoniłam do rodziców. Ja po prostu nie miałam potrzeby. I to ja widzę, jakby na co dzień sobie w ogóle nie zastanawiam się nad tym, że to jest dziwne, ale właśnie jak byłam na kontrakcie, ja byłam w Japonii 3 miesiące z kwartetem na kontrakcie i wszystkie byłyśmy w podobnym wieku, mając tam te lat 26 wtedy. I te moje koleżanki, one potrafiły codziennie dzwonić do rodziców. Ja przez 3 miesiące gadałam z rodzicami 2 razy. Raz, bo miałam urodziny, a 2, bo coś tam. I jakby... To nawet nie chodzi o to, że ja z rodzicami miałam złą relację czy coś, tylko jakby, nie wiem, no z Amadeuszem gadałam, ale też chyba nie codziennie. A tak to... Jak to jakby, no nie wiem, no jakaś komunikacja przez jakieś posty na Facebooku była wystarczająca. I no potem się gdzieś tam posypałam psychicznie, więc to już jakby trochę inna historia. Ale jakby ja nawet nie mam potrzeby takiej dzwonienia czy coś. Ja też widzę na przykład właśnie babcię, którą się opiekuję, że ona codziennie z kimś gada przez telefon, a ja w ogóle nie gadam przez telefon, więc no nie wiem, jakieś takie...
Ale zobacz, bo to jest, znowu wchodzi trochę w takie porównywanie się. No, tak. Nie masz potrzeby. Koniec. Nie mam potrzeby. To jestem ja. I jakby, jeżeli tobie jest z tym dobrze, no to wiadomo, że okej, ktoś się może dziwnie popatrzeć, no ale to nie jest jego życie, nie? I tak sobie myślę, że faktycznie no, trzeba sprawdzać w sobie. I chyba też ADHD jest trochę o tym, że właśnie dużo się porównujemy do innych osób i jest dużo takich objawów, że sobie myślimy, Boże, a inni to jakoś sobie radzą, a inni to właśnie, nie wiem, potrafią się skupić na jednej rzeczy, a inni to potrafią, nie wiem, przeczytać książkę albo zrobić jakiś projekt, zarabiać pieniądze. No i bez sensu się porównywać. Właśnie gdzieś teraz to odmaskowywanie i cała terapia i mam wrażenie, że psychoedukacja idzie w to, że okej, no to jestem ja.
Tak, tylko że z drugiej strony jest w relacji jest ta druga osoba też, nie? Która może mieć jakieś oczekiwania i...
No tak, no ale to wtedy warto z nią porozmawiać, prawda? Jak my mamy, jak ona ma, no też zależy.
Bo... Ale wiesz, no, nawet jeśli ta druga osoba racjonalnie zrozumie, że to, że się nie odzywasz przez pół roku nie znaczy, że masz gdzieś tą osobę, tylko że po prostu, no nie wiem, że potrzebujesz, żeby ta osoba się więcej odzywała czy coś, to jakby oni mogą racjonalnie to rozumieć, a i tak mogą gdzieś tam emocjonalnie...
Tak, emocjonalnie tego nie przyjmować.
Tak, no plus po prostu życie może się rozejść, tak? Jeśli właśnie masz mało kontaktu, a nie wiem, no jakby przyjaciele ze studiów czy coś, no to w momencie, nie wiem, się wchodzi w jakieś tematy rodzinne, praca, więc w pewnym momencie możesz się spotkać z kimś po kolejnym roku i stwierdzić, że właściwie to jednak nie macie za wiele wspólnego, nie? No bo... Bo wydarzyło się coś w twoim albo w tej drugiej osobie w życiu.
Co pominęłeś, na przykład.
Co zmieniło, co było ważne, tak, nie? Co było w jakiś sposób budujące, tak. I...
No ostatnio właśnie jechałyśmy autem z przyjaciółką i ona mówi, że do jej przyjaciółki zadzwoniła koleżanka i tam wysłała jej zdjęcie, że urodziła. I byłyśmy generalnie w szoku, jakim cudem ta koleżanka jakby nie wiedziała o tym, że jej przyjaciółka, która była naprawdę blisko przyjaciółką, urodziła. Ta dziewczyna też ma ADHD. I jakby zastanawiałyśmy się właśnie wspólnie, jak można pominąć taką rzecz? Z jednej strony to jest jedna osoba, która nie dzwoni, się nie pyta, ale z drugiej to jest osoba, która nie informuje i też jakby nie daje znać, więc to wydaje mi się, że nigdy nie jest po jednej stronie. Mhm. No gdzieś relacje jednak tworzą dwie osoby. No,
tak, wiadomo. Jest jak jest.
Jest jak jest, tak Kaja. A powiedz mi, jaka jest największa zaleta w twoim ADHD? Na co patrzysz pozytywnie w tym kontekście?
Dużo bym dała, żebym mogła żyć bez ADHD. I gadanie, że to jest jakiś superpower, mnie wkurza. To jakby to
bardzo ważne.
Taki dobrze, disclaimer super. Zrobię. Ale są jakby cechy, które w jakiś sposób polubiłam i które uważam, że są... z których mogę wyciągnąć jakby korzyść, może tak. Mhm. Jestem bardzo spostrzegawcza. To się sprawdza, znaczy to jest do granicy upierdliwości, ale to się sprawdza na przykład przy jakichś takich zawodowych rzeczach, bo jestem w stanie wychwycić bardzo szybko potencjalne pola zagrożenia, kryzysu i tak dalej i zaradzić im, zanim się pojawi. Więc to jest spoko. To trochę wkurza moich wspólników, ale tak naprawdę na dobre wychodzi. bo to jakby trzeba to dobrze potem ubierać w formę, żeby nie być stoperem projektu, tak? Tylko... Mhm. Żeby to było konstruktywne. Jestem... Mam dużo energii, w związku z tym potrafię być bardzo pracowita. I to też uważam, że w jakiś sposób jest ADHD-owe, że jakby jak wsiąknę w projekt jakiś, to jestem w stanie naprawdę, nie wiem, kilkanaście godzin kimś spędzić. Więc jeśli nic mnie nie rozproszy, to jakby to jest też... Kreatywność jest też powiązana w jakiś sposób z ADHD podobno, więc to jest spoko. To, że jestem w stanie robić dużo ciekawych rzeczy, którymi prawdopodobnie dużo osób mówi, że mam bardzo dużo gdzieś tam zainteresowań, że tyle aktywności ciągnę i tak dalej. Widzę właśnie na przykład mój mąż, który jest taki bardzo z kolei.
Jedna rzecz?
Tak, znaczy jedna też nie, no ale generalnie jak się na czymś skupi, to jest bardzo, bardzo, bardzo na tym skupiony. Taki do tego stopnia, że można do niego podejść i do niego gadać. Nie? I jakby no widzę, że u niego tych tematów jest mniej. One może są głębsze, ale jakby no nie jest to tak rozgałęzione. I no nie wiem, ja lubię to, że właśnie mogę żonglować tymi aktywnościami. I to jest dla mnie zawsze... uważam, że jest ciekawe. I jeszcze miałam coś jedno, tylko teraz mi wyleciało z głowy.
Może ci się przypomni, a w międzyczasie poproszę cię o obalenie jakiegoś mitu, który uważasz, że jest krzywdzący na temat ADHD.
Mitu na temat ADHD?
Tak, mit na temat ADHD.
Znaczy, no, największym mitem na temat ADHD, który jest krzywdzący, jest to, że nie istnieje.
ale pomijamy takie... tak, no to jest ważny mit, no.
Tak, znaczy, no, ważne jest to, czy ty się zajmujesz, tak? Czyli mówienie o tym, że ADHD to nie są biegający chłopcy i że to, że ktoś jest... tak, to chyba bym nawiązała do tego, że powiem, klątwy zdolnych dzieci, że to, że ktoś sobie radzi z nauką i nawet jest w miarę grzeczny, nie znaczy, że wewnątrz nie ma problemów i że warto zauważać właśnie u dzieci, że są inne objawy niż kiepskie stopnie. Tak? I jakby to, że ktoś ma ADHD właśnie nie znaczy, że nie może się zajmować, czy jako dziecko, czy jako dorosły też, że nie może się na czymś skupić albo że właśnie nie jest w stanie się dobrze uczyć.
Kaja, bardzo ci dziękuję. My kończymy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że w szkołach będzie więcej takich pedagogów, jak pedagogzka, o której ty mówiłaś, która potrafi zauważyć i pomóc. I przypominam właśnie, że jeżeli ktoś jakby ma trudności, no to nie siedźcie z tym sami i proście o pomoc. Mam nadzieję, że rozmowa była dla was przydatna i dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Co prawda już się pożegnałyśmy, ale zorientowałam się, że nie zadałam jednego z ważniejszych pytań. Także zapraszam jeszcze do wysłuchania końcówki. Wracam, było pożegnanie, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, ponieważ nie zadałam jednego z głównych pytań. I Kaja, jak zostać ekspertką od wampirów?
To się łączy trochę z tym, co już mówiłam o tej tendencji do wszystkiego, co mroczne. I też z hiperfokusem ADHD-owym. Będąc nastolatką, w pewnym momencie stwierdziłam, że obejrzę i przeczytam wszystko, co jest dostępne o wampirach.
O wampirach.
Tak, i z wampirami. I do pewnego momentu, był moment, w którym faktycznie obejrzałam wszystkie filmy z serialami mniej, bo niektóre są straszne tasiemce z lat 50., a wtedy jeszcze mój angielski też nie był na tyle dobry, żeby sobie z tym poradzić, ale generalnie oglądałam nawet rzeczy, których nie ma na Filmwebie. I był moment, w którym faktycznie już jakby obejrzałam wszystko, co było, po czym nastała era zmierzchu. I zaczęło być...
Wszyscy zaczęli być fanami wampirów. Nawet ja byłam fanką wampirów.
Tak, ale to jakby to nie jest problem. Zmierzchem jest w ogóle dużo innych problemów, ale to nie jest temat na dzisiaj. Zaczęło się pojawiać tak dużo produkcji, książek, filmów, że przestałam nadążać. Tak. I to był moment, w którym trochę to odstawiłam. Ale od kilku lat teraz wróciłam do tematu i jakby czytam, oglądam, recenzuję wszystko związane z wampirami. Tak jakoś wyszło. Bardzo lubię ten temat. I też na takim psychologiczno-emocjonalnym etapie dla mnie wampir, wbrew pozorom, to nie jest taki motyw bardzo klisze, bo on niesie dużo elementów takich... jakby się przyjrzeć głębiej psychologicznych tak naprawdę. Zawsze miałam uczucie uciekającego czasu. To też w ogóle jest związane z ADHD, o dziwo, bo to był jeden z rzeczy, które poczułam, jak zaczęłam brać leki, że ten czas przestał mi przeciekać przez palce.
Ciekawe.
I zawsze miałam taką fobię, że ten czas mi ucieka, że w ogóle że już nie zdążę nic w życiu zrobić. To w ogóle od dzieciństwa. I gdzieś to zainteresowanie wampirami było w jakiś sposób odpowiedzią na to. Jako wampiry, jako te istoty wieczne, zamrożone w czasie. Tak, tak. Ale właśnie takie żyją wiecznie, ale takie zamrożone w momencie. Tak? Mm-hmm. A z drugiej strony też zawsze lubiłam takie zagadnienie w literaturze, w filmie ceny.
Którą płacimy, tak? Za tą długowieczność?
Tak. Znaczy ogólnie preferuję przedstawienia wampirów, w których właśnie jest cena za moc. Dlatego mnie na przykład wkurza zmierzch, bo tam ceny praktycznie nie ma. I w całej tej literaturze właśnie związanej już potem późniejszej i filmach właśnie z gatunku jak zmierzch, no to tamta cena jest bardzo niska. A ja uważam, że wampir jako bohater tragiczny właśnie jest bohaterem, który płaci bardzo dużą cenę za bardzo dużą moc, bo uważam, że ze wszystkich superbohaterskich supermocy długowieczność, nieśmiertelność jest największą, jaką w sensie nie ma nic potężniejszego tak naprawdę. No, więc stąd moje zainteresowanie. No, to jest niestety bardzo smutne zainteresowanie, bo jest bardzo mało dobrych produkcji niestety.
Jest, chociaż, no nie wiem, tylko Kochankowie przeżyją na przykład.
To jest świetny film, tak. Który zresztą właśnie mówi o znudzeniu życiem, jak się żyje wiecznie.
Jak się żyje wiecznie, ale też o cenie, nie? Że jednak nie mogło wychodzić przez dzień, no jakby żyją...
Tak, no z tym, że muszą się ukrywać, ale...
Płacą jakąś cenę.
Nie, nie, jakby to pod względem ceny to jest bardzo w porządku. No to jest jeden z niewielu ambitniejszych filmów.
Tak, no tam muzyka w ogóle też jest muzyka świetna.
Tak, Jarmuża.
Tak, kto jeszcze nie oglądał, to zapraszamy. Ale w ogóle właśnie ten, wbrew pozorom, te wampiry, no to jest taki motyw, który bardzo się gdzieś przejawia w naszej kulturze. Czy właśnie jak się popatrzy wstecz, w wierzenia. No,
to w ogóle
one są dosyć dostępne w sensie powszechnej opinii.
Tak, to w ogóle jest nasz rodzimy słowiański motyw. W przeciwieństwie do innych horrorowych motywów, wampir pochodzi stricte z mitologii słowiańskiej i z też, ale z takiej tradycji ludowej też. I to jeden z demonologia była jedną z rzeczy, która przetrwała z tej mitologii słowiańskiej. To też jest temat w ogóle na inną rozmowę. Nasza kultura rodzima właśnie i religia rodzima była bardzo tępiona przez chrześcijaństwo, ale właśnie wampir jest jedną z tych rzeczy, która w jakiś sposób przetrwała w kulturze ludowej ze względu na strach przed śmiercią, strach przed zarazą. Są różne też interpretacje motywu wampira. Mówi się, że na przykład właśnie wampir w polskim to upiór odpowiednikiem albo wąpierz. I ten motyw właśnie był związany albo z plagami, że śmierć przyszła do wioski, tak, i to było, ale też potem się oczywiście z kulturą chrześcijańską połączyła, więc nieochrzczone dzieci, jakieś tam samobójcy, różne, w ogóle są historyczne, w Polsce są miejsca, gdzie historyczne są, były procesy po prostu. W Zamku Książ są archiwa, w których są przechowywane właśnie dane z procesów o wampiryzm i nawet odwiedzaliśmy z mężem te miejsca, gdzie jakby były te historie wampirze. Jest taki stary cmentarz w Rudnicy Leśnej, gdzie właśnie przenosili tego nieboszczyka przez mury coś tam. Jest też legenda o strzydze z Siedlęczyna, Siedlęcina, Siedlęci. Tam jest wieża rycerska i faktycznie był rycerz, który miał 7 córek i ta 7 córka była potem strzygą. I tam jest muzeum w ogóle, znaczy tej wieży rycerskiej, nie tej strzygi, ale jakby jak gadaliśmy w tym muzeum, to oni pamiętają tą legendę, nawet jakieś tam na Halloween jakieś przedstawienie robili związane z tą strzygą. Więc to, ja wiem, że często się uważa, że jak wampir się gdzieś pojawia, to w tej chwili jest takie przekonanie, że to jest taki romansidło jakieś głupie i jakby, no bo bardzo dużo jest bardzo złej literatury, bardzo złych filmów. Ale sam motyw uważam jest bardzo ciekawy i trochę tak też go, nie mówię, że chcę odczarować, ale no, nie wiem, zawsze mnie interesowało. Trochę z pewnością stałam się oczywiście niewolnikiem tego tematu.
Czuć właśnie, że jakby zgłębiłaś naprawdę bardzo dużo wiedzy na ten temat.
Tak, tylko no, na przykład jak na moich social mediach też się trochę tym tematem zajmuję, no to trochę na przykład książki recenzuję głównie te o wampirach, tak, no bo jakby też nie jestem w stanie robić wszystkiego, więc trzeba się ograniczyć, a też w momencie nie zawsze mi się chce już wszystko o wampirach.
Na chwilę trzeba zmienić zainteresowanie, nie?
Tak,
i pójść
tak,
trochę inną stronę.
Tak, tak. Ale gdzieś no jakby miałam kilka lat przerwy, teraz wróciłam, też robię w ogóle podcast z kolegą, który jest specjalistą od zombie z kolei i robimy wspólny podcast, gdzie właśnie omawiamy różne zagadnienia. Ostatnio robiliśmy dyskusję na temat, czy film Jestem legendą jest o wampirach czy o zombie.
Słuchajcie, ja was zapraszam, nie wiem, czy ten podcast już wyszedł, czy on dopiero wyjdzie, ale na pewno go podlinkuję również. Kaja, ciebie poproszę o top 3 wampirze polecenia dla naszych słuchaczy, może kogoś zainteresowaliśmy. No i czekam może w Warszawie na jakąś serię filmów, może któreś kino będzie chciało podjąć współpracę z serią o wampirach, no czasami takie rzeczy wracają. No, także jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie, jak to się rozwinie i dziękuję ci jeszcze raz.
Dziękuję.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.